Prezydent Kazachstanu Nursultan Nazarbajew rozpoczął wizytę w Polsce. Na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego powitał go prezydent Andrzej Duda.
Tematem rozmów szefów państw była współpraca gospodarcza i polityka wschodnia. Prezydenci przyjęli też deklarację o współpracy gospodarczej między Rzeczypospolitą Polską i Republiką Kazachstanu.
Na wspólnej konferencji po rozmowach prezydent Andrzej Duda mówił, że perspektywy współpracy gospodarczej obu krajów rysują się bardzo dobrze.
Kazachstan realizuje plany w tej chwili infrastrukturalnego rozwoju. Polska ma już możliwości współdziałania w tym zakresie, jeżeli chodzi o infrastrukturę transportową. To u nas znajdują się dzisiaj dwa terminale, z których szerokie tory biegną na wschód w kierunku Azji Centralnej, czyli także i z możliwością połączenia z Kazachstanem. Chcemy, aby także tą drogą biegła wzajemna wymiana handlowa. Chcielibyśmy, żeby zwiększył się eksport naszych towarów do Kazachstanu, ale chcielibyśmy także, żeby na rynku kazachskim obecne były polskie firmy poprzez działania inwestycyjne, a także poprzez rozwój nowych technologii.
Wieczorem odbędzie się oficjalny obiad wydany przez prezydenta Dudę na cześć prezydenta Kazachstanu.
Jutro rano prezydent Kazachstanu spotka się z premier Beatą Szydło. Następnie prezydenci Nursultan Nazarbajew i Andrzej Duda wezmą udział w otwarciu polsko-kazachstańskiego forum gospodarczego.
Za zamieszanie związane z reprywatyzacją w Warszawie jest odpowiedzialna prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz, powiedziała poseł Beata Mazurek. Rzecznik PiS-u odniosła się do informacji o nieprawidłowościach przy reprywatyzacji.
9 postępowań w sprawie stołecznych nieruchomości przekazano prokuraturze regionalnej we Wrocławiu. Jedno prowadzi prokuratura okręgowa w Warszawie. Od kwietnia Centralne Biuro Antykorupcyjne kontroluje decyzje reprywatyzacyjne w Warszawie.
Za całe to zamieszanie, za to wszystko, o czym my wiemy z mediów, tak naprawdę odpowiedzialna jest Hanna Gronkiewicz-Waltz, ponieważ to ona tak naprawdę organizuje i odpowiada za to, co się dzieje w ratuszu i nie twierdzę, że dawała przyzwolenie, ale być może nie miała właściwego nadzoru nad tym, co w zakresie reprywatyzacji się stało. Z tego, co wiemy, sprawami zajmuje się CBA, czy nawet złożyło już doniesienie do prokuratury. Poczekajmy na komunikaty z ich strony.
Mówiła poseł Beata Mazurek, rzecznik PiS-u.
Prezydent Andrzej Duda w połowie sierpnia podpisał ustawę dotyczącą gruntów warszawskich. Ustawa ma rozwiązać problem nieruchomości objętych tak zwanym dekretem Bieruta z 1945 roku. Objęto nim około 12 tysięcy hektarów gruntów, w tym około 20 do 24 tysięcy nieruchomości.
Minister Sprawiedliwości chce lepszej weryfikacji biegłych i rezygnacji z usług najgorszych. Do prezesów sądów, jak dowiedział się jeden z dzienników, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro wysłał specjalne wytyczne.
Chodzi o niezwłoczne informowanie o nieterminowych i nierzetelnych ekspertyzach oraz o wyrokach przewlekłych z powodu opieszałości biegłego.
Środowisko sędziowskie, a także biegli zmian nie krytykują, ale wskazują, że ekspertom trzeba więcej zapłacić oraz należy zmienić przepisy.
Działania ministra Zbigniewa Ziobry trafiają w sedno zmian potrzebnych do usprawnienia funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości, podkreślił mecenas Piotr Andrzej Krajewski, prawnik.
Sposób funkcjonowania sądów jednak powinien być ciągle monitorowany i weryfikowany ze strony resortu. Nie ogranicza to w niczym niezawisłości sędziowskiej, natomiast na pewno przyczyni się do bardziej szybkiego, sprawnego i skutecznego formułowania przez sąd tego, co należy do jego uprawnień, ale i obowiązków. Przewlekłość postępowań sądowych, nieterminowość, bo czy zbytnia opieszałość funkcjonowania biegłych, czy tych, którym opinia jest zlecana, czy pozyskiwania dowodów, jest jednym z mankamentów naszego wymiaru sprawiedliwości.
Według informacji dziennika rząd PiS-u pracuje nad nową ustawą o biegłych.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju chce dofinansować budowę lokomotywy spalinowo-elektrycznej. O sprawie napisał jeden z dzienników.
Niewykluczone, że na początku września bydgoska PSE podpisze list intencyjny dotyczący budowy prototypu i testów. Wsparcie rządu ma być impulsem rozwojowym w ramach tzw. Doliny Kolejowej i zwiększyć konkurencyjność tej gałęzi polskiego przemysłu.
Lokomotywa hybrydowa może bowiem prowadzić pociągi na odcinkach zelektryfikowanych oraz pozbawionych sieci trakcyjnej.
Czesław Wersewicz, wydawca portalu nakolei.pl, podkreśla, że lokomotywy spalinowo-elektryczne mogą być bardzo przydatne w przewozach towarowych.
Na pewno jest to bardzo potrzebne dla rozwoju polskiej branży kolejowej. Czy to jest ten rodzaj produktu potrzebny na rynku, to oczywiście jest tak, że w Polsce i podstawową lokomotywą są lokomotywy elektryczne. Myślę, że te lokomotywy hybrydowe czy byłyby wykorzystywane również do przewozów towarów, lokomotywy również towarowe, które bardziej byłyby na polskim rynku korzystniejsze czy bardziej potrzebne. W Polsce jest zelektryfikowanych około 90% linii kolejowych. W Europie bywa różnie i tam na pewno te potrzeby byłyby znacznie większe. Należy brać pod uwagę, że musiałby być też taki produkt sprzedawany czy dedykowany na rynki pozapolskie.
Fundusze na budowę hybrydowej lokomotywy PESA ma otrzymać z programu Narodowego Centrum Inotabor, który ruszy w ubiegłym tygodniu.
W ramach pierwszego konkursu do rozdysponowania jest blisko 200 milionów złotych. Najnowsza strategia taborowa PKP Intercity zakłada, że do 2023 roku koleje przeznaczą na wymianę taboru 1 800 milionów złotych.
Rząd Niemiec chce przygotować swoich obywateli na sytuację kryzysową. W tym tygodniu ma zostać przyjęta nowa koncepcja obrony terytorialnej. Władze chcą zachęcić m.in. do robienia zapasów żywności wystarczających na 10 dni.
Eksperci do spraw bezpieczeństwa podkreślają, że Berlin chce w ten sposób odpowiedzieć na kryzys migracyjny, za który sam odpowiada.
Dr Łukasz Kister zauważa, że już dzisiaj Niemcy żyją w sytuacji stanu podwyższonego zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W jego ocenie już za chwilę może się przerodzić w realny kryzys, który dotknie także sąsiednie kraje.
Trudno sobie nawet, nie chciałbym sobie wyobrazić, co może gorszego spotkać społeczeństwo niemieckie, ale najwyraźniej ta błędna polityka, z której nie chce wycofać się rząd niemiecki, może doprowadzić do realnej, bardzo rzeczywistej wojny, która może się toczyć wewnątrz państwa niemieckiego i rozlać się na ościenne kraje Europy Zachodniej, gdzie również ten sam problem związany z przyjęciem tej rzeszy, tych milionów nielegalnych imigrantów również nie.
Nowa koncepcja obrony terytorialnej liczy 69 stron. Dokument będzie przedmiotem dyskusji na posiedzeniu rządu w najbliższą środę.
W lipcu w Niemczech doszło do dwóch zamachów dokonanych przez zwolenników tak zwanego państwa islamskiego w pociągu w okolicy Wurenzburga oraz na festiwalu muzycznym w Ansbach.
Mimo najlepszego od lat medalowego dorobku Polaków na igrzyskach, w polskim sporcie konieczne są reformy, mówił dziś minister Witold Bańka.
Szef resortu sportu i turystyki podkreślił, że potrzebna jest gruntowna analiza obecnej sytuacji w poszczególnych dyscyplinach. Minister Witold Bańka zauważył też, że konieczna jest także mądra strategia,
która będzie synergią środków z budżetu państwa, środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, środków ze spółek Skarbu Państwa, ale także analizą potrzeb inwestycyjnych w tych kluczowych dyscyplinach sportu, które my określamy jako medalodajne, i przede wszystkim mądrą piramidą szkoleniową, która będzie uwzględniać każde etapy rozwoju sportowca, od dziecka poprzez młodzika, juniora młodszego, juniora, młodzieżowca, seniora i skończywszy na tej wisience na torcie, czyli kadrze olimpijskiej.
Minister Witold Bańka zwrócił uwagę na opracowany niedawno kodeks dobrych praktyk sponsoringowych. Zaznaczył, że będzie on odgrywał bardzo istotną rolę w rozwoju polskiego sportu.
Polscy sportowcy w zakończonych w Rio de Janeiro Igrzyskach Olimpijskich wywalczyli 11 medali, w tym 2 złote, 3 srebrne i 6 brązowych. To najlepszy dorobek od 16 lat i igrzysk w Sydney.
Jutro zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami zwłaszcza na północy i na wschodzie deszcz.
Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze od 22 do 24 stopni. Nad samym morzem i w dolinach karpackich chłodniej od 18 do 22 stopni. Wiatr słaby z kierunków zachodnich, nad morzem okresami umiarkowany, porywisty.
A ciśnienie w Warszawie jutro w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie się nieznacznie wahać.
Były to informacje w Radiu Maryja.